Поделенным стробом, там не помайте. Поделенным стробом, чи ты молим вместе, бык саму пожирать куликовский заще.
Мы с тобой врача, мы чай не рехами,
мы с лорка на рачи.
Поделенным стробом, там че похованы.
Jak se chodzie w drugą, ja morca rzucił haj. Ani się tak gwiazdy na niebie nie świecą, jak on patrzy śmiało po podsubienicą.
My są twoje bracia, my cię nie jechamy. Lecz zielony strumyk tam cię pochowamy.
O kamratach, czyli towarzyszach Zbójeckich, śpiewał zespół The Press. A ja proponuję pierwszy rozdział z wydanej 100 lat temu anonimowej publikacji zatytułowanej Jan Tadeusz Klimszok – Najzuchwalszy wódz rozbójników. Rozdział stanowi wręcz sensacyjne wprowadzenie do całości. Jan Tadeusz Klimszok, najzuchwalszy wódz rozbójników. Rozdział pierwszy. Zbrodnia hrabiny Klimszok. Hrabino Zofio Klimszok, wzywam cię pod przysięgą, którą przed chwilą złożyłaś, o wyznanie nam szczerej prawdy. Który z tych dwóch młodych mężczyzn, pomiędzy którymi pani tu obecnie przed sądem przysięgłych stoisz, jest jej pierworodnym synem? Głęboka cisza zaległa salę sądową w Bielsku, napełnioną po brzegi publicznością. Spojrzenia wszystkich zwróciły się na pięknego, młodego oficera. Jan Tadeusz Klimszok, szeptano. Biedny ten młody hrabia. Cała jego przyszłość rozstrzyga się w tej chwili. Majątek, znaczenie i stanowisko. Czyżby wyparła się go własna matka, hrabina Zofia Klimszok? Tak starannie wychowanego syna, który był chlubą jej domu? Zanim pani zacznie mówić, hrabino Klimszok, zaczął prezydujący, muszę pani przypomnieć o tym, co utrzymują, a co miało mieć miejsce. Roku 1840 w noc wigilijną powiła pani dziecko płci męskiej. Z niewiadomego nam dotąd powodu zaproponowała pani akuszerce Wieniawskiej podstawienie innego dziecka w miejsce tego. Wieniawskiej zapłaciła pani za to 5000 guldenów. Akuszerka jeszcze tej nocy zamieniła dziecko, prawdziwą latorośl hrabskiego rodu Klimszoków, na syna zbankrutowanego kupca, który za to otrzymał 10000 guldenów, gdy wyjedzie z żoną i dzieckiem natychmiast do Ameryki. Chłopca, którego przyniosła Wieniawska, pani wychowała jak własnego syna. Nazwała go pani hrabią Janem Tadeuszem Klimszok. A gdy w rok po urodzeniu dziecka hrabia Klimszok zginął w niewytłumaczony dotąd sposób na polowaniu, podrzutek ten stał się spadkobiercą olbrzymiego majątku składającego się z 4 milionów gotówki i 13 majątków, położonych częścią w Polsce, a częścią na Śląsku Austriackim. Przed 3 miesiącami powrócił z Ameryki Szymon Lubar, któremu ojciec na łożu śmierci wręczył dowody, iż on nie jest jego dzieckiem, lecz synem hrabiego Klimszoka. Należy mu się zatem nazwisko, stanowisko, majątek i wszystkie prawa i korzyści, jakie przysługiwały dotąd żywemu Klimszakowi. A więc, pani hrabino Zofio Klimszak, żądam zeznania. Może pani mówić spokojnie, gdyż jeżeli popełniła pani zbrodnię, jest ona już przedawniona. Żadna kara nie dosięgnie pani. Nam chodzi o to, ażeby prawemu synowi hrabiego oddać przynależne mu prawa. Hrabina chwiejnym krokiem zbliżyła się do stołu sędziowskiego. Po chwili wyprostowała się. Przysięgłam, rzekła. Przysięga rzecz święta. Bądź mi litościwym, Boże, Panie. Nie mogę jej dotrzymać. Panie prezydujący, załkała hrabina Zofia i padła na kolana przy stopniach sądu. Ja nie mogę go unieszczęśliwić, tego, którego tak gorąco kocham. Mego syna. Nie. Tego, którego przez 21 lat nazywałam swym synem. Tego, do którego należy całe moje serce. Miejcie nade mną litość i pozwólcie mi milczeć. Głęboko wzruszona publiczność patrzyła ze współczuciem na starą hrabinę. Była ona opiekunką biednych w Bielsku. W całym kraju znano jej nazwisko. Każdy potrzebujący uciekał się do niej i nie odchodził bez rady lub pomocy. Ta kobieta klęczała teraz, błagając litości. Sędziowie nawet patrzyli na nią wzruszeni. Chętnie zwolniliby ją od odpowiedzialności, ale Szymon Lubar odezwał się zuchwale. Ona musi mówić. Musi wyjawić prawdę. Chcę przekonać się, czy w Austrii prawda ustępuje przed hrabiowskim tytułem. Prawda zawsze zostanie prawdą, odezwał się szlachetny Jan Tadeusz Klimszok, który stanąwszy przy płaczącej hrabinie podniósł ją i serdecznie przycisnął do serca. Ukochana matko, zawołał, ty nie możesz milczeć. I gdybyś wyrzec miała najgorsze, gdyby zeznanie twoje zniszczyło całą egzystencję moją, to jednak zbrodni nie chcę zawdzięczać szczęścia mojego. Ja sam, twój syn, wołam do ciebie, matko, pomnij moją przysięgę i powiedz prawdę. Moje dziecko, moje biedne, nieszczęśliwe dziecko, zawołała hrabina z płaczem. Ty każesz mi mówić? Nie domyślasz się, że tym sposobem wydajesz na siebie wyrok? Matko, zawołał przerażony Jan Tadeusz, a więc byłożby możliwe, co ten człowiek utrzymuje? Ja nie miałbym być twoim synem? Czyż nie spoczywałem pod twym sercem? Nie miałbym prawa do twojej macierzyńskiej miłości? Łaską więc i jałmużną było to wszystko, co otrzymałem z twojej ręki? Matko, teraz nie sędzia przemawia do ciebie, to ja, Jan Tadeusz Klimszok, stawiam w tej chwili pytanie. Jestem lub nie twym prawym synem, z małżeństwa powstałym synem. Hrabina zachwiała się, na twarzy jej odmalowało się cierpienie połączone z przerażeniem. Publiczność zaczęła się tłoczyć, a sędziowie powstali ze swych miejsc, gdyż teraz miało dać się słyszeć stanowcze słowo z ust hrabiny. Nie urodziłam ciebie, Janie Tadeuszu, zawołała hrabina z rozpaczą, ale kochałam cię od pierwszej chwili ujrzenia ciebie. Krzyk zgrozy wybiegł z ust Jana Tadeusza. Drżące ręce wpił we własne ciało. Po chwili nagłym ruchem wyprostował się i rzekł silnym głosem do sędziów. Słyszeliście, sędziowie, co powiedziała ta kobieta. Stosujcie się do litery prawa. Dziś jeszcze byłem szczęśliwym człowiekiem, gdyż myślałem, że mam matkę i posiadam prawo do jej miłości i do złota, które uważałem za swoją własność. Teraz wiem, że jestem żebrakiem. Gorzej nawet. Uważam się za złodzieja, który brał to, co do niego nie należało. To należało do tego człowieka z rudymi włosami i przeszywającym wzrokiem. Niech się pan wstrzyma, hrabio Janie Tadeuszu Klimszok, zawołał prezydujący, zwracając się ze współczuciem do zrozpaczonego. Zeznanie matki pańskiej, pani hrabiny, nie wystarcza nam. Musimy poznać pobudki takiego czynu. Nie męczcie mnie, rzekła hrabina. Nie pytajcie mnie więcej. W paru słowach wyjaśnię wam powody. Gdy miałem lat 20, wydano mnie za hrabiego Klimszoka, a właściwie sprzedano mnie. Ojciec mój był polskim szlachcicem, którego przodkowie stracili cały majątek podczas powstania. Żyliśmy na małej posiadłości, jaką zdołano uratować. W dniu, w którym hrabia Klimszok oświadczył się o moją rękę, wyznałam mu, że kocham innego, ale on nie zważał na to. Zmuszono mnie do pójścia z nim do ołtarza. Od tej chwili znienawidziłam go. Kiedy poczułam, że zostanę matką, nienawidziła mi to dziecko, które nosiłam pod sercem, ponieważ to było dziecko tego człowieka. Głos hrabiny odmówił chwilowo posłuszeństwa. Łzy pociekły jej z oczu. Opłakiwała straconą młodość i miłość. Gdy nadeszła chwila rozwiązania, zaczęła hrabina po pewnym czasie. Hrabia bawił w Paryżu, używając życia wesołego pomiędzy szansonistkami. Powodowana żalem i zemstą, przełożyłam raczej pierwsze lepsze dziecko z ulicy przyjąć do swej piersi matczynej, aniżeli znienawidzoną latorośl rodu Klimszoków. Zwierzyłam się z moją myślą i postanowieniem przed akuszerką wieniawską. Przyniosła mi ona ślicznego chłopczyka. Przyjęłam go do swej piersi, obsypując pieszczotami i pocałunkami wśród łez. Tak się to stało, panowie sędziowie. Nie byłam wyrodną matką. Miłość macierzyńską przelałam na tego ślicznego chłopczynę. Spytajcie się, panowie, tego pięknego młodzieńca, czy nie kochałam go, czy nie wychowałam go z sercem bijącym li tylko dla mnie. On teraz pewno znienawidzi mnie, gdyż oszukałam go, okłamałam, kazałam mu wierzyć w szczęście życia, któremu teraz tak okrutnie wydarto. Lecz obraz jego pozostanie na zawsze w mej duszy. Nie ten jest moim synem, dla którego nie czuję żadnego przywiązania, ale Jan Tadeusz jest moim jedynym synem. Matko, najdroższa matko, wołał młody hrabia, biegnąc ku zataczającej się hrabinie. Boże, ona zemdlała. Doktorzy, widząc silne zemdlenie, kazali hrabinę przenieść do zamku. Jan Tadeusz chciał biec za matką, ale prezydujący wezwał go, aby zaczekał na ogłoszenie wyroku. Sędziowie wyszli na naradę. Adwokaci, broniący sprawy hrabiego, otoczyli Jana, tłumacząc, że może jeszcze nie wszystko stracone. Chcieli przeciwnikowi zaproponować pewien układ. Tu nie może być mowy o żadnym układzie, zawołał piękny młodzieniec. Oddam ostatniego centa, jaki posiadam. On otrzyma ostatnie źdźbło z moich pól. Jak ostatni żebrak chcę wyjść z tego miejsca. Pragnę jedynie mieć pewność, iż temu człowiekowi nic nie zawdzięczam. Sąd obradował długo. Sędziowie za powrotem mieli wygląd zmartwionych. Prezydujący kazał Szymonowi Lubar i Janowi Tadeuszowi Klimszok zbliżyć się. Po chwili poważnym głosem zaczął. W imieniu jego cesarskiej i królewskiej mości sąd w Bielsku postanowił i uznał za słuszne, co następuje. Prawo do imienia Klimszok i majątki, które przez dziedziczenie latorośli zmarłego hrabiego Kazimierza Klimszoka przypadają, posiada całkowicie i nierozdzielnie oskarżyciel Szymon Lubar. Dotychczas uznanemu hrabiemu Janowi Tadeuszowi Klimszok zostaje wzbronione przez sąd i prawo używanie tytułu hrabiowskiego i nazwiska Klimszok. W przeciągu 14 dni obowiązany on jest złożyć cały majątek ruchomy i nieruchomy w ręce tego, którego sąd uznał za prawego i uniwersalnego spadkobiercę. Zaledwie prezydujący dokończył czytania wyroku, powstała na sali nieopisana wrzawa. Publiczność zaczęła się tłoczyć do sędziowskiego stołu, jakby z zamiarem rzucenia się z podniesionymi pięściami na triumfującego i z pogardą uśmiechniętego Szymona Lubar. Cofnijcie się, zawołał Jan Tadeusz. Czyż pragniecie sprowadzić na siebie nieszczęście? Dziękuję wam za okazane współczucie. Jest ono w tym wypadku zbyteczne, bo prawo musi pozostać prawem i ja pierwszy zgadzam się z wyrokiem sądu. A teraz przepuśćcie mnie. Chcę zobaczyć moją chorą matkę. Matkę? Powtórzył z silnym drżeniem w głosie. Wszak Ja nie mam prawa nazywać matką tej szlachetnej kobiety, która mnie wychowała, a której zawdzięczam wszystko. Potem zbliżył się powoli do Szymona Lubar i patrząc mu w oczy spokojnie rzekł. Proszę o przebaczenie, Szymonie Lubar, że tak długo zajmowałem pańskie stanowisko. Nie moja w tym wina. Sąd żąda, abym w ciągu 14 dni oddał panu wszystko, co do niego należy. Nie będę czekał tak długo. Dzisiejszą noc już nie spędzę w zamku Klimszok. Wszystko, co w nim się znajduje, do pana należy. Jak również dobra rodzinne i nazwisko, które dotąd ja nosiłem. Piastuj go pan z honorem. Tego ja żądam od pana. Biada ci, jeżeli zhańbisz to nazwisko. Biada ci, jeżeli splamisz honor rodziny Klimszoków, który ja uważałem za świętość. Po trzykroć biada, jeżeli tę siwą niewiastę, czczoną i uwielbianą, a którą odtąd ty matką nazywać będziesz. Biada ci, powtarzam, jeżeli chociaż spojrzeniem obrazisz ją lub zmartwisz. Wtedy wspomnij o mnie, Szymonie Lubar, wtedy ja... A kim pan jesteś, że ośmielasz się tak zuchwale przemawiać do mnie? Zapytał Lubar, wybuchając ironicznym śmiechem. Bezdomny żebraku, precz z moich oczu. Nie mam z panem nic wspólnego. Jan Tadeusz szybko chwycił za rękojeść szabli. Wyciągnął ją do połowy, natychmiast jednak opamiętał się. Wsunął z pogardliwym uśmiechem. Możesz mnie pan zelżyć, Szymonie Lubar, powiedział. Przebaczam panu, gdyż przez 21 lat krzywdziłem pana. Lepiej więc będzie, gdy nie spotkamy się już więcej. Będę unikał dróg pańskich, a pan moich. Proszę tylko pana o pozwolenie odwiedzenia zamku. Nadto w pokoju moim, w którym zamieszkiwałem w zamku, znajduje się parę bezwartościowych przedmiotów, które są mi bardzo drogie i chciałbym je zabrać. Zgadzam się, odpowiedział Lubar. Proszę tylko uważać, ażeby nie wziąć czegoś wartościowego. Blady śmiertelnie Jan Tadeusz odwrócił się z pogardą od rudego Lubara, a gdy przechodził przez szpaler utworzony z publiczności, a ciągnący się aż na ulicę, wszystkie głowy schyliły się przed nim z uszanowaniem. W ten sposób nie uczczono w Bielsku nawet udzielnego księcia. Jan Tadeusz, wyszedłszy za bramę gmachu sądowego, skierował kroki w boczną uliczkę. W tej tak ważnej dla siebie chwili chciał pozostać sam. Nie, nie sam. Znał istotę, z którą w tej chwili pragnął spotkania. Mieszkała ona we wspaniałych murach zamku zbudowanego na niewielkim wzgórzu. Zamek ten należał do księcia Sułkowskiego. Wszystko straciłem, mówił Jan do siebie idąc ku wzgórzu. Pozostałaś mi tylko ty jedna, droga Klementyno. Ciebie nie odebrał mi ten nędznik. Co znaczy nazwisko, tytuł, stanowisko czy złoto wobec słodkiej miłości twojej, droga Klementyno?
Wiatr i tylko wiatr podsłuchiwał pod drzwiami. Niewymierny wiatr. Wiatr jak teatralny rekwizyt. I wszystko ten wiatr mówił. Że nie rozstawaliśmy się nigdy, że byliśmy zawsze razem, tak jak w tej chwili obok siebie. Niedługo już zbudzimy się w piękny letni dzień. Sami będziemy tym pięknym dniem, nagrzanym cieniem lip, słońcem wśród gałęzi, parą rozśpiewanych pszczół, spoczynkiem żniwiarzy i złotem ich kłosów. A wieczorem, o zachodzie słońca, będziemy ukwieconym stawem, blaskiem, co przelewa się ponad polami. Będziemy wszystkim, wszystkim, co jest miłe i dobre dla oka, wszystkim, co przyjemne jest mieć i czym przyjemnie oddychać. Wszystkim. Resztę podarujemy światu. Tak mówił wiatr. gdy pośród beskidzkich wzgórz wiatr od Klimczoka wieje, po niebie gra stada chmur. Konarami chwieje, gdy wiosną topnieje śnieg, odsłania białe kamienie. W dolinach już kwitnie głód, ja ciągle czekam na ciebie. Czy porwał mi cię wiatr tam, gdzie ucichło echo? Czy błądzisz gdzieś pośród skał, gdzie ślady twoje biegną? Czy szukasz nowych dróg, idąc sama przez błonia? Odnajdziecie rzeki nóż, beskidzkich wzgórz wiatr od Klimczoka wieje, po niebie gna stada chmur, drzew konarami chwieje. Kamienie w dolinach już kwitnie bóg, a ja ciągle czekam na ciebie. A ja ciągle czekam na ciebie.
Klimczok, dawniej zwany również Klimczak, to szczyt górski w Beskidzie Śląskim. Jego nazwa ma związek z nazwiskami rozbójników, braci Klimczoków, grasujących na pograniczu żywiecko-śląskim. Drugi rozdział opowieści o Janie Tadeuszu będzie za tydzień, ponieważ pora kończyć już dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie będzie jeszcze piosenka, a my już dziękujemy pięknie za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Opowiedz cię o spójniku, o jedynym, głogi drogi i rozgłogi gitarni. Jak to chazał ciemną nocą do dziewczyny, jak dziewczyna swe okienko otwierała, jak swojego ciemną nocą ugaszczała. Jak ci wyjrzy, jak uchyli kapelusza, uciekają żandarmowie do ratusza, jak sam cesarz chowa się za siódmą bramę. Jak zawinie swe onucki jedwabiste, zawierają żandarmowie drzwi parzyste, jak ci wzdował swoje bystre kierce chora. Bo on w całych Bożych górach najmocniejszy, hej, powstaną silne chłopy jak niedźwiedzie, lepiej o tym żandarmowie wam nie wiedzieć. Będziesz spawać, mój zbójniku, bardzo twardo, będziesz spawać na kamieniu, na przelitym, po katowniach, po więzieniach będziesz bity.
Takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
To ja.
Zapraszamy do reklamy.